Wspinanie w Tatrach. Lata 70. Lata 70. są ważne dla polskiej wspinaczki. Po okresie pogoni za najlepszymi, polscy alpiniści zaczynają wieść prym w Alpach i w górach Azji. W Tatrach wysyp nowych dróg i przejść, także zimowych. Na górskiej scenie pojawiają się nazwiska, które na trwale wpiszą się w historię wspinaczki. W 1978 roku Wanda Rutkiewicz jako pierwsza z polskich wspinaczy wejdzie na Mount Everest. Młodzi wspinacze intensywnie eksplorują zimowe Tatry, zdobywając doświadczenia potrzebne do kolejnych wypraw w góry wysokie. 11 sierpnia 1979 roku na taborze, bazie wspinaczkowej Polskiego Związku Alpinizmu, zamelduje się aż 585 wspinaczy. Po skończeniu studiów Włodek Kucharczyk zaproponował mi wyjazd w Tatry. Z tego wyjazdu pamiętam kilka dróg, ale jedną szczególnie. Na Kozich Czubach od strony Koziej Doliny. W tym czasie korzystaliśmy już z podciągu od Bielskiego Bezalianu. Lina ważyła 8 kg przed namoknięciem, 15 kg po namoknięciu. Jej rozciągliwość była podobna do tej zjazdówki z Zawratu. Gdy się spadało 40 metrów, to trzeba było mieć jeszcze ze 20 metrów powietrza, żeby nie uderzyć nogami w ziemię. Niewielka kolorowa fotografia, nieco nieostra. Dwóch mężczyzn stoi obok siebie na półce skalnej. Z początku nie mam pojęcia, kto jest kim. Tak są podobni, we flanelowych koszulach, dżinsach, z zaczesanymi na bok długimi włosami, w korkotrampkach. Wspinamy się zatem, a Włodek w pewnym momencie patrzy na mnie i mówi: chyba robisz to pierwszy raz, nie? Zrobiło mi się głupio. Trudno było się przyznać, że nie za dużo umiem. Co prawda wszystkie techniczne sztuczki miałem obcykane, ale ze wspinaczką mi nie szło. Jakoś jednak przeszedłem tę czwórkową drogę. Byłem zdziwiony, bo niby taki ze mnie lebiega, a nagle okazało się, że umiem. No i powiedziałem zgodnie z prawdą, że to mój pierwszy raz. Kamień spadł mi z serca, bo Włodek przyjął to z absolutnym spokojem. Wspinaliśmy się jeszcze przez następne 2 tygodnie i w rzeczywistości Włodek był moim pierwszym nauczycielem poważnej wspinaczki w Tatrach. No może wspinanie nie było zbyt poważne, ale stanowiło rodzaj kursu. Zastanawiałem się potem, dlaczego Włodek akurat mnie wybrał na ten pierwszy tatrzański wyjazd. Nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, że ten nasz pierwszy raz był dla mnie najważniejszym wydarzeniem w życiu. Lansik. Z mamą na Mont Blanc. W notatkach wyszukuję datę 28 lipca 1975 roku. Na Broad Peak środkowy, 8011 metrów nad poziomem morza, weszli wspinacze Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Kazimierz Głazek, Janusz Kuliś, Marek Kęsicki, Andrzej Sikorski i Bogdan Nowaczek. Pierwsze polskie wejście na 8000 wierzchołek zabiera 3 członków zespołu. Nowaczek, Sikorski i Kęsicki giną podczas zejścia. Anka była moją koleżanką ze studiów. Nie miała może zbyt wielkiej ochoty na wspinaczkę, ale wspinała się. Bo ja to robiłem, taki los. W 1973 roku miałem praktykę studencką pod Leeds w Austrii. Zarobiłem trochę kasy i zaproponowałem Ance wyjazd na Mont Blanc. Razem z nami wybrała się moja mama. Bardzo się zapaliła do tego wyjazdu, ale tak naprawdę chciała mnie pilnować. Przez 2-3 dni uczyliśmy się chodzić po lodowcu w rakach. Po raz pierwszy miałem na nogach kolce. Na Mont Blanc poszliśmy tak zwaną normalną drogą. Przekraczając sławny żleb pod Gouterem, Anka dostała w głowę kamieniem i krwawiła. Ale poszła dalej. Weszliśmy na wierzchołek. Ale nocą, przed zdobyciem szczytu, miałem, tak mi się wówczas wydawało, objawy choroby wysokościowej. Klasyczny oddech Chaina Stokesa. Bałem się, że umieram. Mimo problemów z oddechem, Piotr poczuje w tej słabości pewną perwersyjną przyjemność. Rozrzedzone powietrze będzie dla niego milsze. Będzie lepiej pachnieć. Będzie chciał nim oddychać na co dzień. Gdy o tym mówi, widać, że te chwile sprzed 40 lat wciąż budzą w nim ogromne emocje. Pamięta je, ba, czuje. Ta wysokość pasowała mnie na alpinistę, chrzciła, mówi. Prócz samych gór, powietrza i wysokości spodobają mu się raki i czekan. Pomyśli, że takie wspinanie ze śniegiem, ze sprzętem jest ciekawsze. W czasie kolejnego wyjazdu w Alpy wspinałem się z Włodkiem Kucharczykiem na Mont Blanc. Spędziliśmy upojną noc pod schroniskiem Torino, bo na nocowanie pod dachem nie mieliśmy pieniędzy, a potem przeszliśmy wzdłuż tych wszystkich sławnych ścian. Czułem, że to dla mnie łatwe przejścia. Ostrogę Brenwy, dosyć stromą, śnieżną grań, ktoś przed nami przeszedł, przetuptał, zostawił ślady. My tylko wkładaliśmy w nie nogi. Liny używaliśmy na dwóch wyciągach, więc tak naprawdę przeszliśmy ją na żywca. Na innej drodze z Brenwa w nazwie, a mianowicie wschodniej ścianie Aiguille de la Brenva, przydarzyła się nam pewna historia. Mieliśmy ze sobą dwa radzieckie Hasselblady, Zenity, do dokumentowania naszego wejścia, ciężkie jak cholera. Postanowiliśmy zostawić je pod ścianą, żeby pozbyć się balastu. Wykonaliśmy z 5 wyciągów, zrobiło się ciepło i zachciało nam się pić. Włodek mówi, weź no wyjmij wodę. Sięgnąłem do plecaka i wyciągnąłem. 2 nowiutkie Zenity. Butelki zostały pod ścianą, a ze sobą mieliśmy 2 aparaty fotograficzne, którymi za żadne skarby nie dało się ugasić pragnienia. Włodek mógł wtedy powiedzieć o mnie wszystko, ale nie powiedział nic. Dla Piotra jest to pierwsza lekcja partnerstwa w górach. Nie mają wody, więc muszą zjechać z powrotem. Odnajdują depozyt z zenitami, zaspokajają pragnienie i ruszają do schroniska Torino. Ta historia wpłynie na Piotra w jeszcze jeden sposób. Od tej chwili nauczy się porządku w przygotowaniu sprzętu w góry. Zastosuje metodę kolorowych woreczków i będzie jej wierny aż do końca kariery.